Przeczytajmy kolejny fragment Ewangelii Łukasza, wersety 7 rozdział, wersety od 1 do 10. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, wersety od 1 do 10, strona 1103. A gdy dokończył wszystkich słów swoich, do słuchającego go ludu wszedł do Kafarnaum. A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni, przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. Jezus poszedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do ciebie, lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy. I mówię temu: idź, a idzie, a innemu: przyjdź, a przychodzi, a słudze memu: czyń to, a czyni. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł: powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani po powrocie do domu, zastali sługę zdrowym. Więc dzisiaj mówimy o wierze, która zadziwiła Jezusa. Kiedy coś jest rzadkie, w sensie nie chodzi o gęstość, ale o częstość występowania, to też jest cenne. Co to są trufle? Nie cukierki, tylko trufla. To taki grzyb. Taki grzyb. I sprawdzałem ceny w internecie, w sklepie internetowym, i 80 gram, taki słoiczek, 80 gram tej białej trufli, zgadnijcie, ile kosztuje. 80 albo 120 gram, już nie pamiętam, ale kosztuje około 650 zł. Więc dlaczego trufla jest taka droga? Znaczy ma pewne walory smakowe, ale gdyby była ogólnie dostępna, tak, że można było iść do lasu i znaleźć truflę wszędzie, to jej cena byłaby niska. Ale w związku z tym, że jest to pewne dobro, które pojawia się rzadko, czy występuje rzadko, w niewielu miejscach, w związku z tym a zapotrzebowanie na nią jest wielkie, w związku z tym cena jest wysoka, wywindowana do góry. I w tym fragmencie mamy do czynienia z taką, można powiedzieć, truflą. Pan Jezus w miejscu najmniej prawdopodobnym znalazł coś cennego. Znalazł coś, czego nie mógł znaleźć w całym Izraelu. A w związku z tym, że znalazł coś rzadkiego, unikalnego, to też znalazł coś cennego. Co znalazł? Wiarę, która go zadziwiła. Zaskoczyła w pozytywny sposób. W pewnym sensie znalazł pewien diament. Na co dzień spotykał się głównie z niewiarą. Mimo że dokonywał różnych ludzi, to różnych cudów, ludzie nie wierzyli w niego. Ale teraz nie dokonał jeszcze żadnego cudu w pewnym sensie, a już odnalazł wiarę. I to go zaskoczyło, zadziwiło. Więc mamy przykład wiary, która otrzymała to, w co wierzyła. Człowiek został uzdrowiony, sługa setnika został uzdrowiony. Ale przede wszystkim mamy tutaj przykład wiary, która spodobała się Jezusowi i którą Jezus określił jako wielka. Ponadto Jezus powiedział, że jest to unikat na skalę całego Izraela, więc mamy taki diament i wiemy, że jest bardzo cenny. Taka wiara jest cenna, ona jest wielka w oczach Jezusa. Więc trzeba się jej przyjrzeć i zobaczyć, co taka wiara ma, że czyni ją tak cenną w oczach Jezusa. Jak się ogląda diamenty, prawda? Jak się wycenia diamenty, nie wiem, czy widzieliście, jak Żydzi na przykład to robią. Więc oni biorą kamyczek i z różnych stron go okręcają i przyglądają się mu z różnych stron, żeby zobaczyć, czy nie ma gdzieś tam ukrytej jakiejś wady. A jeżeli nie ma tej wady, to jest to bardzo cenny brylant czy diament. Więc my też musimy się przyjrzeć tej wierze tego setnika, żeby zobaczyć, co cennego tam jest. Czy co powoduje, że ta wiara, którą Jezus u niego zobaczył, jest tak cenna, że aż zadziwiła Jezusa. Dlaczego jest jeszcze to ważne? Ponieważ norma, wiara, którą ten setnik miał, jest dzisiaj dla nas normą. Jest standardem, który Bóg wymaga od każdego człowieka. Tej wielkiej wiary, taką jaką miał setnik. Dlatego ważne jest, aby przyjrzeć się dokładnie, jaka to wiara. Lecz zanim to zrobimy, to przyjrzyjmy się człowiekowi, temu setnikowi, który miał tę wiarę. Setnik, inaczej centurion, czyli dowódca około setki żołnierzy. Na początku w Carstwie Rzymskim, czy w Imperium Rzymskim była to setka, później ta liczba się została zredukowana, więc około setki żołnierzy. Centurion, setnik, był oficerem niższej rangi w armii rzymskiej. To żołnierz, który ma pod sobą żołnierzy, ma dowództwo nad nimi. Mógł też pełnić rolę policjanta albo takiej straży podatkowej w Kafarnaum. Więc setnik był poganinem, nie był Żydem, pochodził, no, z pochodzenia był poganinem, czyli wierzył, czyli jego rodzina, czy pochodził z kraju, gdzie jego Bóg nie był Bogiem Izraela, czy nie wierzył w Boga Izraela. Nie był to też Rzymianin, ponieważ w tym czasie Rzymianie nie mogli mieć takiej rangi w armii. Prawdopodobnie mogli mieć wyższe stanowiska, ale nie mogli być tymi oficerami niższej rangi. Więc był to człowiek, który pochodził z jakiejś innej części cesarstwa niż Rzym. Nie wiemy skąd. Jest to mieszkaniec Kafarnaum. Ma tam swój dom, ma swoich żołnierzy, ma swoje sługi. Jaką pozycję miał w Kafarnaum? Większość z nas to pewnie nie pamięta, jak to było, jak Rosjanie czy żołnierze radzieccy stacjonowali w Polsce. Ale pewien obraz możemy znać, czy wyobrazić sobie, że oficer radziecki, jeżeli ktoś był oficerem w armii radzieckiej w Polsce, to był to ktoś. Jeżeli to był oficer, to był to ktoś, to trzeba było go szanować. Byle żołnierz, to nie byle żołnierz, ale oficer. Podobnie możemy myśleć o tym setniku. On był w Kafarnaum, był przedstawicielem imperium. On był na terenie podbitego kraju, był przedstawicielem imperium, które podbiło ten kraj. I w związku z tym, że był oficerem armii tego cesarstwa, to miał pozycję. Miał pozycję. Skąd to możemy jeszcze wiedzieć? Ponieważ tekst mówi, że ten człowiek, ten setnik posłał kogo do Jezusa najpierw? Posłał starszyznę żydowską, tych, którzy zarządzali, można powiedzieć, w pewnym sensie sprawami miasta. Oni byli starszymi, przedstawicielami tego miasta, więc on posłał ich i oni poszli. W związku z tym to pokazuje, że on miał wysoką pozycję w Kafarnaum. Co jeszcze możemy powiedzieć na temat tego setnika? Jak się układa współpraca między nim a Żydami? Musimy pamiętać, że Rzym okupował Palestynę, w związku z tym, Palestyna, czyli to terytorium, gdzie zamieszkiwali Żydzi. I generalnie panowała niechęć do okupanta, do wroga. To samo możemy powiedzieć o nas, kiedy Rosjanie byli w jednej części kraju, Niemcy w drugiej części kraju. Wszyscy ich nienawidzili, bo to byli okupanci. Podobnie jest podobny stosunek mieli Żydzi do Rzymian, czy do Cesarstwa Rzymskiego. Byli okupantem. Ale zadziwiające jest to, że współpraca między tym setnikiem a Żydami układała się wyjątkowo dobrze. Ci starsi poszli do Jezusa, kiedy ten setnik ich poprosił. Oni go reprezentowali i oni prosili za nim i mówili, ten człowiek jest godny, żebyś mu to zrobił. Dlaczego? Bo wybudował nam synagogę, pomógł nam wybudować synagogę. Oczywiście polityka Cesarstwa Rzymskiego była taka, że jeśli chodzi o sprawy religijne, to pomagali podbitym krajom. Respektowali ich wierzenia religijne, ponieważ chcieli spokój. Tak? I nie ingerowali w te sprawy. Więc, ale z tego tekstu widać, że ten setnik postępował, można powiedzieć, w sposób bardziej niż tego wymagała polityczna poprawność, można powiedzieć. Ta współpraca układała się dobrze. Starsi tego miasta no, świadczyli dobrze za tym setnikiem, ale też jest mowa o przyjaciołach, których wysłał ten setnik. Jakich on miał przyjaciół? Prawdopodobnie, nie wiemy, ale prawdopodobnie możemy założyć, że byli to Żydzi, którzy poszli do Jezusa i powiedzieli mu kolejne przesłanie, czy tam kolejną wiadomość od setnika. A Żydzi wiemy, że nie przestawali z poganami, więc to świadczy na korzyść tego setnika. Więc te rzeczy, te drobne informacje, które tekst nam podaje, mogą nam wskazywać, że prawdopodobnie ten setnik był sympatykiem Boga czy religii żydowskiej. Nie był on jeszcze prozelitą, czyli nie przeszedł z pogaństwa na judaizm, nie był prozelitą, ale był sympatykiem. To jest prawdopodobne. Tekst tego nie mówi, możemy z jakimś prawdopodobieństwem tak założyć. W związku z tym, że był sympatykiem, to też prawdopodobnie znał jakiś fragment, czy tam jakąś część Starego Testamentu, jakieś historie ze Starego Testamentu. Więc jako sympatyk mógł wspierać religię żydowską, pomógł im wybudować synagogę. Więc jako przedstawiciel władzy w tym mieście na pewno dotarły do niego informacje o Jezusie. W rozdziale 4 Ewangelii Łukasza czytaliśmy, czy też omawialiśmy to, że Jezus przybył do synagogi i tam wypędził demona z człowieka opętanego, uzdrowił teściową Szymona i też uzdrowił wielu chorych, więc te informacje, no, one zawsze trafiają do władzy. Tak? Więc ten człowiek, ten setnik prawdopodobnie też możemy przyjąć, że słyszał informacje o Jezusie, o tym, co Jezus dokonał. Zatem mamy żołnierza, oficera armii rzymskiej, który ma pozycję władzy w Kafarnaum, który cieszy się poważaniem ze strony Żydów, ma prawdopodobnie żydowskich przyjaciół i prawdopodobnie jest sympatykiem Boga Izraela. I w końcu prawdopodobnie mniej lub bardziej zna Stary Testament. I w jakiej znalazł się sytuacji? Jego sługa, którego cenił, zachorował i był bliski śmierci. Był na łożu śmierci. I setnik nie chce, aby ten sługa zmarł. Ceni go i chce dla niego jak najlepiej. Więc tyle odnośnie setnika. Teraz zajmijmy się wiarą, jaką setnik miał. Tą wiarą, która zadziwiła Jezusa. Więc po pierwsze, wiara setnika to wiara, która rozumie, kim jest Jezus. Werset 3 mówi, że kiedy setnik usłyszał o Jezusie, to posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. Jak już wcześniej powiedziałem, setnik musiał słyszeć coś na temat Jezusa. W końcu mieszkał w Kafarnaum, gdzie Jezus był, gdzie usługiwał. Więc kiedy dowiaduje się, że w tej sytuacji, kiedy ten jego sługa no, umiera i dowiaduje się, że Jezus jest w Kafarnaum, to natychmiast posyła po Jezusa. Dlaczego? Ponieważ rozumie, że Jezus jest ratunkiem dla tego cenionego sługi. Jezus może go uzdrowić i setnik jest tego pewny, dlatego wysyła po Jezusa. Ponieważ Jezus uzdrawia, ma moc, żeby uzdrowić tego umierającego człowieka. To znaczy, że Jezus ma władzę, jakiej nie ma nikt inny. W wersecie 8 setnik wyraża to, że w związku z tym, że jest podległy władzy, to ma pewną władzę nad swoimi żołnierzami i sługami. Jezus też ma władzę, więc komuś musi być podległy. Komu? Bogu. Jezus jest podległy Bogu. To Bóg mu dał tę władzę, którą Jezus egzekwuje. Bóg dał mu tę moc, aby uzdrawiać chorych. Setnik nie uważał Jezusa za w pewnym sensie zwykłego uzdrowiciela, tylko uzdrowiciela albo jakiegoś proroka. Jezus mówi, że takiej wiary nie znalazł w Izraelu. To znaczy, że ten setnik musiał wierzyć, że Jezus jest kimś znacznie większym niż uzdrowiciel czy prorok. Ponieważ Żydzi, kiedy na przykład Jezus zapytał się uczniów swoich, za kogo mnie ludzie uważają? Uczniowie odpowiedzieli, jedni uważają cię za proroka, inni za Jana Chrzciciela, inni za innego jakiegoś proroka, czy za uzdrowiciela. Więc tyle to i lud rozumiał o Jezusie, ale ten setnik, w związku z tym, że jego wiara jest wyjątkowa tak, i nie znalazł w Izraelu, wskazuje na to, że on rozumiał o Jezusie więcej niż wszyscy inni Żydzi. Nie uważał Jezusa tylko za jakiegoś uzdrowiciela albo jednego z proroków. Setnik wierzył, że Jezus jest kimś więcej. Kim więcej może Jezus być? Pozostaje tylko jedna opcja, jedna możliwość. Jezus jest Chrystusem, namaszczonym przez Boga Bogiem, Królem, obdarzonym boskim autorytetem, władzą, który przyszedł do Izraela, aby zbawić Izraela. Ten setnik rozumiał odnośnie osoby Jezusa więcej niż to rozumieli Żydzi, do których Jezus przyszedł. Nawet jego uczniowie jeszcze tego nie widzieli. A tu poganin, setnik, żołnierz uważa Jezusa za Mesjasza, za Chrystusa. Gdzie znajdziemy potwierdzenie takiego wniosku? Werset 7 daje nam potwierdzenie. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Jezus nie musi przychodzić do domu i nie musi kłaść rąk swoich na tego sługę. Wystarczy, że powie słowo i tak się stanie. Jego słowo ma moc sprawczą. Jego słowo ma moc sprawczą odnoszącą się do życia i śmierci. To znaczy, że ma władzę nad nimi, a tylko Bóg ma taką władzę. Ten człowiek rozumiał więcej odnośnie Jezusa niż Żydzi, dlatego jego wiara zadziwiła Jezusa. Po drugie, jest to wiara, która powoduje uniżenie przed Jezusem. Ten człowiek uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem i jego postawa względem Chrystusa jest kolejnym dowodem tego. Nikt w Izraelu nie okazał takiej postawy względem Jezusa. Gdyby ten setnik nie wierzył, że Jezus jest Chrystusem, to nie zachowałby się w sposób, w jaki opisuje to Łukasz. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest II wojna światowa, Niemcy okupują Warszawę. Mają swojego przedstawiciela, gestapowca, który sprawuje władzę. I załóżmy taką sytuację, że do Warszawy przyjeżdża bardzo znany Polak, pianista. Jest znany na całym świecie za swój dar, za swój talent. A ten Niemiec, ten gestapowiec, lubi muzykę. Więc gdy dowiaduje się o przyjeździe tego polskiego pianisty, to jak myślicie, jak wam się wydaje, jakie byłoby przywitanie tego człowieka, tego polskiego pianisty? Możemy tutaj sobie użyć wyobraźni. Ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że ten Niemiec to by wyszedł na dworzec kolejowy osobiście, by przywitał tego pianisty razem z oddziałem swoich żołnierzy i dałby mu propozycję nie do odrzucenia, żeby zagrał koncert dla jego żołnierzy. Generalnie wyszedłby do tego pianisty z pozycji siły, władzy i autorytetu. To on tu rządzi, to on jest przedstawicielem Rzeszy, to do niego należy władza i to jemu trzeba okazywać honory, a nie jakiemuś Polaczkowi. A jak zachowuje się ten rzymski oficer, kiedy Jezus pojawia się w Kafarnaum? Setnik ma pozycję władzy, jest oficerem potężnego imperium, lokalnym przedstawicielem wielkiej potęgi. Mógłby iść do Jezusa i powiedzieć, ja tu rządzę. Chodź do mojego domu i uzdrów mojego sługę. A jeśli nie, to moi żołnierze z tobą porozmawiają. Ale tak nie robi. On wysyła swoją prośbę przez pośredników do Jezusa, żeby przyszedł i uzdrowił jego sługę. Ten dowódca setki rzymskich żołnierzy prosi, nie żąda. Prosi żydowskiego cieśle, aby zechciał przyjść do jego domu i aby zechciał uzdrowić jego sługę. To kolejny raz pokazuje nam jego postawę uniżenia względem Jezusa. W obliczu Chrystusa potęga Rzymu wydaje się być niczym, a on sam wydaje się być nikim. Ta władza, którą ma, potęga, którą reprezentuje, są niczym w porównaniu z władzą, autorytetem i mocą, którą reprezentuje Jezus. Pamiętajmy, że jest to zaprawiony w boju żołnierz, który prawdopodobnie stoczył wiele walk i dlatego został wyniesiony do rangi oficera, setnika. Być może walczył i wygrywał bitwy, jakie toczyło to cesarstwo, ale w stosunku do Jezusa całkowicie skapitulował. Obrazowo mówiąc, nie wiem, czy widzieliście obraz, nie pamiętam, jak się nazywa, ale Matejko namalował, kiedy hołd pruski, tak? Hołd pruski, kiedy książę pruski klęka przed królem polskim i składa mu hołd. Tak samo możemy obrazowo powiedzieć o tym setniku. On w podobny sposób klęknął przed Chrystusem, chociaż fizycznie nie klęknął, ale klęknął przed Chrystusem i złożył mu hołd. Lęknął, uznał go za kogoś większego niż całe cesarstwo rzymskie, niż jego potęga. Więc cała potęga, która za nim stała, była niczym w porównaniu z potęgą Chrystusa, z potęgą, która stała za Jezusem. Ten żołnierz rzymski, oficer, przedstawiciel największego imperium, uznał, że nie jest godny wyjść do Jezusa, do Żyda, przedstawiciela podbitego narodu, ani żeby Jezus wszedł pod jego dach. Dlatego wysłał starszych miasta, dlatego wysłał swoich przyjaciół, żeby rozmawiali z Jezusem, ponieważ sam uważał się za niegodnego, by rozmawiać z Jezusem, by przyjąć go pod swój dach. Więc to wyjątkowe uniżenie, jakie okazał setnik, pokazuje i dowodzi, że wierzył, że Jezus jest Mesjaszem. I dlatego jego wiara zadziwiła Jezusa. Po trzecie, jest to wiara, która potrzebuje łaski. Sposób, w jaki zachował się setnik w stosunku do Jezusa, że prosił go o uzdrowienie, a nie żądał uzdrowienia, pokazuje, że setnik rozumiał, że potrzebuje łaski od Jezusa. Uzdrowienie sługi nie jest czymś, co mu się należało. Uzdrowienie sługi nie jest czymś, czego mógł wymagać od Jezusa. Ten setnik nie myślał sobie: miłuję ten lud, pomogę mi zbudować synagogę, więc jestem godny, więc należy mi się, żeby Jezus uzdrowił mojego drogiego sługę. W związku z tym Jezus musi uzdrowić mojego sługę. On rozumiał, że żeby sługa został uzdrowiony, to Jezus musiałby zechcieć go uzdrowić. On jedynie może prosić, ale decyzja należy do Jezusa. Jezus nie jest w żaden sposób zobligowany do tego, by uzdrowić tego sługę. Ponadto Jezus był Żydem i przyszedł do Żydów, aby być ich Mesjaszem, a on jest z pochodzenia poganinem. Nawet nie jest prozelitą. Więc dlaczego Jezus miałby zwracać uwagę na jego potrzebę? Nic mu się nie należy od Boga Izraela, więc setnik rozumie, że jest zdany na łaskę Jezusa. I tej łaski potrzebuje, ponieważ nie ma nic, czym mógłby zyskać przychylność Jezusa i otrzymać to, czego pragnie i potrzebuje. Dlatego setnik posyła starszych miasta, żeby przedstawili Jezusowi jego prośbę, żeby Jezus przyszedł i uzdrowił jego setnika, jego sługę. Oczywiście ci pośrednicy dodają od siebie, wskazują, co przemawia za tym, żeby Jezus spełnił prośbę setnika, ale musimy pamiętać, że gdyby Jezus nie chciał, gdyby to nie była Boża wola, to Jezus powiedziałby nie. Jezus nie spełniłby tej prośby. Ale Jezus postanawia iść z nimi do domu setnika. I znowu kolejne zaskoczenie. Ponieważ gdy są blisko, setnik posyła przyjaciół, aby powiedzieli Jezusowi, żeby Jezus się nie trudził i nie wchodził pod jego dach. I można sobie pomyśleć: człowieku, zdecyduj się, co ty chcesz. Najpierw chcesz, żebym przyszedł, a po chwili mówisz, żebym nie przychodził. To co ty chcesz? Ale pamiętajmy na to, że ten setnik był poganinem, a Chrystus przyszedł do Żydów, więc nie wiedział, czy Jezus odpowie na jego prośbę. Ale gdy już wie, już widzi, że Jezus jest blisko jego domu, to posyła swoich przyjaciół. Wie, że Jezus chce uzdrowić jego sługę. Wie, że Jezus chce mu okazać łaskę. Dlatego mówi: Panie, nie jestem godzien. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Więc to nam pokazuje, że ten setnik potrzebował łaski od Jezusa i dobrze to rozumiał. Jezus nie musi spełnić jego prośby, a jeśli spełni, to będzie to niezasłużona przychylność, jaką Jezus mu okaże. A skoro wie, że Jezus chce okazać mu łaskę, to wystarczy, że Jezus powie słowo i tak się stanie. Więc potrzebuje łaski od Jezusa. I ostatnia rzecz jest to wiara, której wystarczy słowo Jezusa. Setnik rozumiał, kim jest Jezus. Pokazał to swoim uniżeniem, że czuł się niegodny, aby Jezus wszedł pod jego dach. Setnik potrzebował łaski, aby Jezus zmiłował się nad jego sługą i go uzdrowił. Ale jak ma się to dokonać? Jak to uzdrowienie ma się dokonać? Wystarczy, że Jezus powie słowo i tak się stanie. I to jest to, co setnik zakomunikował Jezusowi przez swoich przyjaciół. I to zdziwiło Jezusa. Taka wiara wprawiła go w zdumienie. Dlaczego? Ponieważ w Izraelu nie znalazł takiej wiary. Jeżeli popatrzymy na osoby, które były najbliżej Jezusa, na jego uczniów, które z nim chodziły, które słyszały, jak Jezus naucza, które widziały rzeczy, które dokonują ręce Jezusa, czy które dokonywał Jezus, to nawet oni nie mogli się pochwalić taką wiarą. Raczej jest odwrotnie. To, czym się mogą pochwalić, co Jezus im zarzuca, to brak wiary, małowierność. I tak na przykład w 8 rozdziale mamy opisaną sytuację, kiedy uczniowie z Jezusem są w łódce i zastaje ich burza. I jest niebezpieczeństwo, że łódka zatonie. I Jezus wypowiada słowo: ucisz się. I morze się uspokaja, znaczy jezioro się uspokaja, wiatr przestaje wiać. Jak reagują uczniowie? Zadają sobie pytanie: kim jest Jezus? Kim jest Jezus, że skoro morze i wiatr są posłuszne, to kim On jest? I tym samym pokazują, że do końca nie rozumieją, kim jest Jezus. Jeszcze nie wiedzą, kim jest Jezus. Nawet po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy Jezus im się pokazywał, oni nie za bardzo wiedzieli, co się dzieje. Nie za bardzo rozumieli, że Jezus musi zmartwychwstać i nie wierzyli w to. Tomasz, kiedy usłyszał z ust innych uczniów, apostołów, że Jezus zmartwychwstał, co powiedział? Dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. Dopóki nie włożę palca w jego rany, nie uwierzę. Jezus stanął obok Tomasza i powiedział: włóż palec w moje rany. Co odpowiedział Tomasz? Pan mój i Bóg mój. Dopiero wtedy odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Jezus odpowiedział: uwierzyłeś, bo zobaczyłeś. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Więc setnik jest takim błogosławionym. Prawdopodobnie wcześniej nie widział Jezusa, tylko słyszał o Nim i uwierzył. I uwierzył tak, że wystarczyło mu słowo Jezusa. Nie musiał widzieć Jezusa. Jezus nie musiał przychodzić do jego domu, nie musiał wkładać rąk na chorego sługę. Wystarczyło, żeby Jezus powiedział słowo. I to mu w zupełności wystarczyło. To była baza dla niego, której się trzymał. Słowo Jezusa. I wiara, ta wiara setnika została nagrodzona, uhonorowana. Sługa został uzdrowiony, a Jezus powiedział: takiej wiary nie znalazłem w Izraelu. Jezus, czego szuka Jezus? Jezus przyszedł do ludzi, ale pytanie, czego szuka? Szuka wiary. Nie uczynków. Szuka wiary. Kto uwierzy w Niego? Dlatego kiedy ludzie nie wierzyli, kiedy odrzucali go, to go raniło. I w tym fragmencie Jezus pokazuje nam, jak wygląda wiara, która go zadziwia. Jest to rodzaj wiary, do jakiej wzywa nas Jezus, ciebie i mnie, nas wszystkich. Wiara, jaką miał setnik, jest dzisiaj dla nas standardem, normą. Takiej wiary wymaga od nas Bóg. Jeśli chcesz od Boga otrzymać przebaczenie grzechów, życie wieczne, zbawienie, to musisz mieć taką wiarę. Musisz mieć wiarę, która rozumie, że Jezus jest Chrystusem, Panem, Bogiem w ciele, która uniża się przed Nim, która potrzebuje Jego łaski, której wystarczy Jego Słowo, żeby od Boga otrzymać życie wieczne, odpuszczenie grzechu, zbawienie. Takiej wiary właśnie potrzebujesz. Inne wersety to potwierdzają. Rzymian 10:9 mówi tak: bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Musisz rozumieć, kim jest Jezus, że jest Panem, że jest Bogiem, Zbawicielem. Jeżeli Jezus nie jest dla ciebie Panem, jest tylko kimś mniejszym, to nie będziesz zbawiony. Taka wiara nic ci nie da. Inny fragment mówi tak, Ewangelia Jana, 5 rozdział 21 do 23 wersetu. Albowiem jak Ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Czczenie Ojca zaczyna się od tego, że okazujemy Mu bojaźń, szacunek. Kiedy Mojżesz stanął przy gorącym krzewie i usłyszał Boga mówiącego do niego: zdejm sandały swoje, bo ziemia, na której stoisz, jest święta, to Mojżesz zdjął sandały, ale natychmiast zasłonił swoją twarz, bo się bał. Nie śmiał. Wcześniej patrzył na krzew, ale teraz nie śmiał podnieść swojego wzroku i patrzeć na krzew, który się palił, a nie spalał. Taki szacunek, taką bojaźń, jaką okazalibyśmy Bogu, Ojcu, musimy okazać Jezusowi Chrystusowi. A jeśli nie okażemy Jezusowi takiego samego szacunku, to nie czcimy Ojca. Dalej apostoł Paweł w liście do Efezjan, 2 rozdział, wersety 8-9 mówi tak: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jednym słowem, zbawienie jest z łaski. Jest to niezasłużona przychylność Boga, jaką okazał nam w Chrystusie. Chrystus i zbawienie, jakie jest w Nim, jest darem Boga. Człowiek nie może na to zapracować, nie może na to zasłużyć. To jest dar. To jest łaska. Zbawienie jest z łaski. To jest to, czego człowiek potrzebuje. Łaski Bożej i wiara, która podoba się Jezusowi, która zadziwia Jezusa, jest wiarą, która zdaje sobie sprawę, że tej łaski potrzebuje. I na koniec w Ewangelii Jana 8:51 Jezus mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Ten, kto uwierzy Jezusowi, któremu wystarczy Jego słowo, będzie zbawiony, nie ujrzy śmierci na wieki. Więc to, co człowiek potrzebuje do zbawienia, to jest tylko słowo Jezusa. Nic więcej nie potrzeba. To jest taka wiara, która właśnie polega tylko na tym słowie, na obietnicy, którą Jezus daje. To jak setnikowi wystarczyło to, że Jezus powie, że sługa będzie uzdrowiony. Tak tobie powinno wystarczyć powiedzenie Jezusa: jeśli kto uwierzy we mnie, będzie zbawiony. Czy masz taką wiarę? Czy masz wiarę, która rozumie, kim jest Jezus, która uniża się przed Nim, która potrzebuje łaski od Niego i której wystarczy słowo Jezusa? Czy masz taką wiarę? Nie mam. Jak mogę ją mieć? Kiedy Jezus zapytał swoich uczniów, za kogo uważają Go, Piotr dał właściwą odpowiedź. Powiedział: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. I Jezus mówi, jak to się stało, że Piotr dał właściwą odpowiedź? Jezus powiedział, błogosławiony jesteś, Szymonie, bo nie ciało i krew ci to objawiły, ale Ojciec mój, który jest w niebie. To znaczy, że aby mieć taką wiarę, potrzebna jest Boża interwencja. To Bóg musi ci objawić, kim jest Jezus. Bez tego nie będziesz miał wiary takiej, jaką miał setnik. Tylko Bóg może to zrobić. Tylko Bóg może zdjąć zasłonę z twojego rozumienia i tylko Bóg może pokazać ci chwałę Jezusa Chrystusa. Tylko On może otworzyć twoje oczy, żebyś zobaczył tego, który został ukrzyżowany w twoje miejsce. Tylko Bóg może wprowadzić cię w prawdę. Żaden człowiek nie jest w stanie objawić ci Jezusa Chrystusa, pokazać ci, jakim Jezus Chrystus jest i kim jest. Więc nie patrz na ludzi. Zwróć się do Boga. Użyj wszystkich środków łaski, które Bóg nam dał. Wołaj do Niego w modlitwie. Proś, aby pokazał ci, kim jest Jezus Chrystus. Czytaj Słowo i medytuj nad Nim. Rozmyślaj, rozważaj, studiuj je. Wiara pochodzi ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. I czytanie Słowa jest formą słuchania tego, co Jezus mówi. Módl się nad Słowem, aby Bóg dał ci je zrozumieć, aby ono oświeciło twoje serce. Bądź też obecny na nabożeństwie, pomiędzy Bożym ludem. Rozmawiaj, pytaj się, szukaj odpowiedzi na różne pytania, które cię nurtują. Czytaj dobre chrześcijańskie książki albo literaturę. To może być pomocne. Ale pamiętaj, że żadna z tych rzeczy nie zagwarantuje ci, że Bóg da ci wiarę. Rób to, ale pamiętaj, że potrzebujesz Bożej łaski, więc zdaj się na Boga. Zrób wszystko, co ze swojej strony możesz uczynić, ale pamiętaj, tylko Bóg może objawić ci Chrystusa. A co jeśli masz taką wiarę? Zrozumiałeś, kim jest Jezus, uniżyłeś się przed Nim, oddając Mu swoje życie, zdałeś się na Jego łaskę i uwierzyłeś Jego Słowu. Twoja wiara jest taka sama, jak wiara setnika. Możesz być pewny, że taka wiara podoba się Jezusowi. A skoro zaufałeś Jego Słowu, mówiącemu, że każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne, to możesz być pewien, że tak jest. Setnik wierzył, że wystarczy Słowo Jezusa i stanie się ono. Czy zawiódł się? Jego sługa został uzdrowiony. Tak samo jest z tobą. Twoje zbawienie jest pewne, ponieważ tak powiedział Jezus, który jest Chrystusem, Panem, Bogiem w ciele. Więc dziękuj Bogu, wywyższaj Go za to, że Jego łaska trwa na wieki. Tak jak zaufałeś Jezusowi w tej sprawie, sprawie zbawienia, zaufaj Mu w każdej innej. Ufaj Jego Słowu. Czy burza, czy sztorm, ufaj Jezusowi. A kiedy On mówi, to tak się dzieje, ponieważ Jego Słowo trwa na wieki.